Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko, zapraszam. Bartkinas, tata Nikodema, dziś 12-latka, który wygrał ze złośliwym rakiem mózgu. Był to najrzadszy i najgorszy możliwy wariant tego guza. Do tamtego czasu, czyli do przełomu 2017 i 2018 roku, w Polsce nie udało się wyleczyć żadnego dziecka z takim rozpoznaniem. Ze strony lekarzy padały stwierdzenia typu: jego życie jest krótkie, lub zabierzcie dziecko do delfinarium. Najpierw był ogromny szok. I jak mówi Bart, diabelski mrok. Potem ogromna mobilizacja i głęboki research. W efekcie Bart z żoną i mamą Nikodema, Anią, złamali protokół leczenia i zdecydowali się na leczenie immunoterapią ze szczepionką dendrytyczną w jednej z niemieckich klinik. Od kilku lat dzielą się wiedzą na temat swojej drogi, motywacji, miłości, wytrwałości, życia z diagnozą oraz poszukiwania ratunku za wszelką cenę. Witaj, wojowniku.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za ten wstęp. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Cieszę się, że możemy porozmawiać.
I ja się cieszę, że tu jesteś. Przyjechałeś z daleka. Z Wielkiej Brytanii.
Nie zgadza się.
Do tego jeszcze dzisiaj pewnie też nieraz wrócimy. Ale zacznę tak. Jesteś człowiekiem wielkiej wiary. Przepraszam za takie górnolotne określenie, ale nie mogłam się uwolnić od tego stwierdzenia, gdy zgłębiałam twoją historię. Ja myślę, że to wielki dar, taka wiara w to, że może się udać. A było bardzo dramatycznie. Taki wpis znalazłam na blogu Kariera Nikodema. Wydarzyło się coś złego, coś, co prawie zabiło nas wszystkich. Nieważne, czy wierzysz w Boga, nieważne, jaką religię wyznajesz, to, co nam się przytrafiło, było esencją diabelskiego mroku. Czymś tak złym, że bolą kości. Włosy dosłownie stają dęba na głowie. Chce się jednocześnie płakać i wymiotować. Czyli rzeczywiście było bardzo, bardzo ciężko, ale to już historia. Czy ty pamiętasz dobrze ten czas, czy też usłużna pamięć pomogła przynajmniej trochę zapomnieć?
Wiesz co, to jest tak, że rzeczywiście umysł ludzki jest tak skonstruowany, że te traumatyczne wspomnienia jakoś na przestrzeni lat są, jak ja to mówię, pudrowane. Na tyle, że człowiek jest w stanie kontynuować życie, ale niektórych wspomnień zwyczajnie nie da się zapomnieć. A to była taka trauma, że to ciężko jest wymazać. Natomiast przygotowując się do rozmowy z tobą, ja też musiałem trochę wrócić, trochę poczytać te wpisy na blogu i inne zapiski. No i szczerze ci powiem, że wiele rzeczy kompletnie wymazałem i naprawdę ciężko było do tego wracać.
Dzisiaj jesteś u mnie sam, ale walczyliście razem z żoną Anią. Ja też znalazłam taki fragment jej autorstwa. Mhm. Pozwolisz, że na dobry początek zacytuję też.
Jasne.
Nigdy nie przestałam pokładać nadziei i wiary w to, że będzie dobrze. Musi być. Jakkolwiek by nie było, to ostatecznie zawsze będzie dobrze. Amen. Ani na sekundę nie opuściła mnie ta myśl, napisała. Tu jest nie tylko wiara, ale tu jest też pokora, bo ona napisała coś takiego, że jakkolwiek by nie było, to ostatecznie zawsze będzie dobrze. Była w was pokora?
Myślę, że była w nas pokora i pokora to jest uczucie, które nam towarzyszy tak naprawdę do dzisiaj. Bo tak jak już powiedziałaś, wtedy w momencie diagnozy Nikodem miał 6 lat i usłyszeliśmy dużo, dużo złego na przestrzeni kilku tygodni. Dawano nam maksymalnie kilka miesięcy życia. Teraz Nikodem ma 12 lat, skończył 6 stycznia 12 lat i tak naprawdę prowadzi życie takiego przeciętnego nastolatka i my wracamy do tych chwil i czasami zastanawiamy się, co stało się na przestrzeni tych 6 już ponad lat. Nie próbujemy dociekać za wszelką cenę, bo też nie mamy jakby jakichś dowodów, udokumentowanych rzeczy, bo to był zbiór wielu elementów. Cały czas tym dominującym uczuciem w nas jest jednak pokora i wdzięczność, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że mamy zdrowie, że żyjemy szczęśliwie.
Ty też powiedziałeś coś takiego, że wtedy, kiedy to zaczęło się dziać, tak nagle, znienacka, to poczułeś, jakbyście byli wykorzenieni ze swojego dotychczasowego życia, właściwie w jeden moment.
No tak, wyrwano nas z korzeniami. No warto opowiedzieć ten scenariusz chociażby z 31 grudnia, bo to wtedy się działo. Myśmy z Manchesteru przyjechali na Sylwestra, świętować Sylwestra.
I miała być szampańska zabawa.
I tego 31 grudnia nie mogliśmy wiedzieć, że nasze życie zaraz zmieni się, że to są tak naprawdę ostatnie godziny, ostatnie minuty naszego dotychczasowego życia. Gdzieś to się działo na dworcu kolejowym. Jechaliśmy chyba z Żukowa do Sopotu, gdzie docelowo mieliśmy spędzać tego Sylwestra. Czekaliśmy na pociąg i wtedy Nikodem źle się poczuł właśnie. Mówił rzeczy w stylu, tato, kręci mi się w głowie. Widzieliśmy, że ma zaburzenia perspektywy. Próbował się złapać za barierkę i łapał ją tak mniej więcej pół metra za blisko. Czyli wiedzieliśmy już, że są jakieś zaburzenia widzenia. Wtedy ja mu popatrzyłem prosto w oczy. No i rzeczywiście okazało się, że jakoś jedno oko patrzyło tak zupełnie beznamiętnie do przodu, a drugie poruszało się tak w taki nienaturalny sposób. I ja dopiero później się dowiedziałem, że to było czopląs i że to był właśnie symptom tego guza. O tym dowiedzieliśmy się dopiero później, ale pierwsza nasza reakcja jeszcze była taka, że to na pewno jest nic. Jakoś ciężko mi to jest teraz wytłumaczyć. Widząc taki objaw, raczej od razu wiesz, że to może być coś poważnego. Natomiast my jeszcze myśleliśmy, że to jest może jakaś sprawa podania magnezu. Wiesz, ja myślę, że to też był jakiś ludzki odruch, że mieliśmy jakieś tam plany i że to w ogóle jakieś, wiesz, coś było dla nas niewyobrażalnego, że
tak,
to się może tak...
Myśleliście o zabawie wieczornej.
Cały czas tak. Natomiast skonsultowaliśmy to oczywiście z jakimś znajomym lekarzem, no on już nam potwierdził to, że mając takie objawy, widząc takie objawy, żebyśmy koniecznie to jakoś zbadali, no i skierowaliśmy się wtedy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. To było w Gdańsku.
Ale czy to był pierwszy lepszy szpital, to znaczy taki najbliżej hotelu, czy to było takie miejsce, do którego widzieliście, że warto się udać?
Myśmy mieszkali w Trójmieście przez pewien czas i Nikodem w ogóle urodził się na Zaspie w Gdańsku w szpitalu. No i jakoś tak po prostu wybraliśmy to miejsce. Myślę, że to było jedno z najbliższych miejsc, ale też takie w miarę renomowane. Też nie wiedzieliśmy, z czym do końca my się wiążemy. Byliśmy na kompletnym, totalnym początku tej drogi.
Usłyszeliście, że lepiej sprawdzić, więc pojechaliście
dokładnie
sprawdzić.
Tak, dokładnie tak.
I jak to się rozwijało?
Opowiedzieliśmy te wszystkie objawy i oni zdecydowali, że to będzie tomograf. Jako pierwsze badanie ten tomograf się odbył. Nikodem ogólnie był zadowolony, bo myśmy mu tam naopowiadali, że to będzie jak podróż statkiem kosmicznym. No to jednak ciągle sześciolatek był i on był podekscytowany tym całym wszystkim,
serio?
Co się dzieje w ogóle.
Bo już wtedy znowu dobrze się czuł.
Zgadza się, bo te objawy tak przychodziły, odchodziły. Wtedy się akurat dobrze czuł i ten tomograf w pierwszej chwili, myśmy w ogóle, te wyniki były od razu i myśmy stali nad tym lekarzem, który patrzył się w komputer i odczytywał te obrazy. Nie wiem, czy to była osoba odpowiednio wykwalifikowana do czytania tych obrazów, natomiast on powiedział, że on tutaj nic nie widzi, że wszystko jest okej. Okay.
Napięcie zeszło,
trochę nam kamień z serca spadł i poszliśmy na badanie okulistyczne. Wszyscy myśleli, że to jest jednak coś z okiem, coś ze wzrokiem. I podczas tego badania okulistycznego weszła pielęgniarka, ona mnie poprosiła, że poproszę pana, żeby pan zszedł na dół. I wiesz, ja już wtedy wiedziałem, że coś tutaj się dzieje i szedłem już tam na miękkich nogach. No i wszedłem i ten sam lekarz mi powiedział, że mamy informację, że jednak coś jest, wiesz. I to był taki jeden z tych pierwszych punktów zwrotnych, natomiast to był, ja wiesz, już się oparłem o ścianę, złapałem się za głowę, Wiedziałem, że to już nie idzie w dobrą stronę w ogóle, no ale informacji jeszcze było mało, to był jakby totalny początek. Następnym etapem dopiero był rezonans z kontrastem.
W tym samym miejscu?
W tym samym miejscu, natomiast tam już opis czytała pani neuroonkolog, nie? Pediatryczny, także wtedy już dostaliśmy tego wieczora informację, że to jest złośliwy guz mózgu. Że to jest czwarty stopień złośliwości. Później mieliśmy...
Czwarty stopień.
No tak, tak, to wszystko. Ale to dopiero początek, ciągle.
O Jezu. Ale mózżku, czyli właśnie tej struktury, która jest odpowiedzialna za równowagę, za koordynację, za zdolności motoryczne, czyli rzeczywiście wszystko się zgadzało, tak?
I wzrok. Czyli dokładnie te objawy i później podczas konsultacji, my jeszcze kilka dni następnych żyliśmy jakąś nadzieją taką, że ktoś nam coś powie, że to że to jednak jakaś może jest narośl, że to może coś innego, ale właśnie już podczas tej pierwszej konsultacji w Gdańsku wieczorem pani doktor, bo myśmy pytali, czy to może jest szansa, że to jest jakaś cysta, może to jakoś coś innego. Natomiast już nam zaczęto rozwiewać wątpliwości, bo po podaniu kontrastu na rezonansie ten guz po prostu bardzo wyraźnie się podświetla i na tej podstawie już wiemy, że to jest, jak bardzo on jest złośliwy i gdzie jest dokładnie umiejscowiony. Także Już Sylwestra wiedzieliśmy, że mamy bardzo złą sytuację i pamiętam północ bardzo dobrze, bo myśmy, jeszcze moja mama wtedy, pamiętam, przyjechała do szpitala i Cody spał za oknem, wiesz, strzelały fajerwerki, a myśmy we trójkę po prostu tam patrzyli się na niego i płakali.
A wcześniej nie było żadnych niepokojących objawów? Przed tym 31 grudnia 2017?
Wiesz co, nie było niczego. Nikodem przeszedł jakoś kilka miesięcy przed zapalenie ucha. Takie dość mocne. Gdzie płakał i gdzie go bardzo bolało. I nie wiem, Ania, często z nią rozmawiam. Zgodnie z jej intuicją ona myśli, że to mogło być powiązane. Że to mogło być jakiś zaczątek tej choroby. Natomiast po rozmowach z neuroonkologami, neurochirurgami nauka nie wie, skąd ten guz się bierze, okay. A była to meduloblastoma, czyli po polsku inna nazwa alternatywna, to jest rdzeniak zarodkowy. I tak jak w przypadku na przykład raka płuc, wiemy, że on może być spowodowany na przykład paleniem tytoniu, jakimiś innymi, już nauka to wie, no to w tym przypadku po prostu nie wiemy, skąd to się bierze.
Mówisz o intuicji, to też było ważne w tym całym procesie leczenia i zdrowienia waszego syna, prawda? Nie ignorowaliście takich rzeczy jak intuicja?
Nie ignorowaliśmy. Kierujemy się dalej intuicją. Tylko żeby to zrozumieć, to chyba trzeba poznać całą tą historię, te pierwsze dwa tygodnie stycznia, bo tam się też dużo wydarzyło.
Dobrze, to będziemy tutaj zaraz drążyć sprawę, ale powiedz mi jeszcze coś takiego. Jakim dzieckiem był wasz syn do tego szóstego roku życia? Bo wiem, że prowadziłeś bloga na jego temat, na temat właściwie waszej rodziny. Od momentu urodzenia Kodiego, tak go nazywasz.
Testem ciążowym, okay. Tak powiem.
No, tak, tak. W okresie bardzo prenatalnym tak. Zacząłeś, tak. To byłeś takim niesamowicie dumnym, szczęśliwym ojcem najwyraźniej, że miałeś też taką potrzebę, żeby to opisywać, żeby dzielić się ze światem.
Tak, to było moje marzenie, żeby mieć dziecko, żeby mieć synka. I nie posiadałem się z radości, oczywiście, jak się dowiedziałem, że to będzie syn. No i miałem taką potrzebę po prostu uwiecznienia tego. Chciałem zostawić coś też jemu, żeby on sobie kiedyś to przeczytał, może jak będzie pełnoletni, może w wieku 15 lat, żeby poznał nasze emocje, moje, mamy i żeby wiedział, jak to...
Jak był chciany i kochany.
Dokładnie.
A był mega chciany. Tam, wiesz, ta chęć, ta miłość do dziecka właśnie bije, nawet nie emanuje, tylko bije z tych tekstów w blogosferze. Ale tam też coś takiego znalazłam, co mnie tak zaniepokoiło. Mianowicie ty pisałeś o tym, że wcześniej pisałeś, jak sobie wyobrażasz przyszłość Nikodema, w jakim zawodzie, nawet sobie wymyślałeś, jakie sporty może uprawiać i w pewnym momencie skonstatowałeś, może ja to wszystko przyciągnąłem, może ja przesadziłem, może ja sprowokowałem los, coś takiego. Ty rzeczywiście się obwiniałeś?
Widzę, że ty naprawdę to wszystko przeczytałaś.
No prawie. I poryczała po drodze.
Wiesz co, miałem takie uczucia. My byliśmy w takiej rozsypce po tej diagnozie. Pierwszym pytaniem było w ogóle, dlaczego my? Dlaczego nasze dziecko? Dlaczego on? Przecież on jest taki, taki szczery, taki dobry, taki utalentowany. Przecież on pięknie śpiewa. Jest taki elokwentny, wręcz szarmancki. Zawsze wszyscy nam mówią, jakie on ma wspaniałe maniery. Że to dziecko absolutnie wyjątkowe. Ja to oczywiście mówię z perspektywy rodzica. Tak. Dla każdego rodzica dziecko
jego dziecko jest wyjątkowe. Ale ja poznałam Nikodema, jest to świetny chłopak, tak. Ale wtedy właśnie...
Dokładnie. Jednym z takich toków myślenia może, że ja sobie myślałem, że ja może nie powinienem tego robić, w ogóle nie powinienem tego ruszać, zostawić go, niech on się rozwija, wybiera swoją drogę życia. Tak naprawdę dużo innych myśli przychodziło w tym czasie i to były bardzo złe myśli. I ten pierwszy tydzień tak naprawdę to ja mam takie wspomnienie, że myśmy, ja mówię o sobie osobiście, że chodziłem spać, bo to był taki okres takiego odczłowieczenia, że nam się nie chciało jeść, nie chciało nam się pić, nie mogliśmy spać. A jak już się udało zasnąć, to przed tym snem miałem taką nadzieję, że to jest takie kuriozum i taka abstrakcja, że to się nie może dziać, że ja się jutro z tego na 100% obudzę. Wiesz, że ja się z tego obudzę i że to się okaże jakimś złym snem, no ale to wiesz, to trwało kilka tych pierwszych dni, 5-6, się okazywało, że nie obudziłem się, że to naprawdę się dzieje, że to się dzieje.
Znam ten mechanizm obronny, tak, znam. Czyli diagnoza nie dawała właściwie szans na leczenie, ale jednak został ustanowiony jakiś protokół leczenia. Przetransportowano was do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie miała się odbyć operacja, w jakim celu i czym się zakończyła?
Wiesz co, protokół w ogóle na całym świecie, nie tylko w Polsce, w przypadku meduloblastomy, to zawsze zaczyna się od operacji. Trzeba się pozbyć
tego guza.
Tego guza. Co też tak naprawdę na początku było kompletną abstrakcją, bo my byliśmy już przerażeni samym zabiegiem i samym pomysłem otwierania głowy, wiesz, naszego dziecka. A już w międzyczasie zaczęliśmy dołączać do różnego rodzaju grup, jednoczyć się z rodzicami w Polsce i w Europie i za oceanem. I wiedzieliśmy, każdy nam mówił, że żeby się uspokoić, bo to jest dopiero początek tak naprawdę. Dostawaliśmy wiele ciosów, natomiast żeby wszystko dobrze zrozumieć, ja muszę o tym powiedzieć, bo meduloblastoma... My przez te 2 tygodnie, 1 stycznia, dostawialiśmy wiele, wiele takich ciosów, no bo jakby na początku wiedzieliśmy, że to już jest rdzeniak zarodkowy, że to jest 4. stopień złośliwości. Pamiętam, że neurochirurg nam powiedział, to, że wy tu jesteście, to, że ja zoperuję wasze dziecko, to nie jest pewnik, że on zostanie wyleczony. My wam dajemy szansę i możliwość, że może będzie dobrze. Natomiast to był sam początek. Potem po operacji okazało się, że w płynie mózgowo-rdzeniowym znajdują się komórki nowotworowe. Potem okazało się na rezonansie w połowie stycznia, że są przerzuty na długości całego rdzenia kręgowego. Na koniec jeszcze, to już wiedzieliśmy, że to jest już taka sytuacja raczej beznadziejna i nasze szanse tam oscylują w granicach 0-5%. Natomiast jeszcze był histpad, czekaliśmy na wyniki histopatologiczne i wiedzieliśmy już, że już na tym etapie byliśmy tam na jakimś, powiedzmy, poziomie researchu własnego. Wiedzieliśmy, że w meduloblastomie jest 16 podtypów tego guza, że są dwa takie bardzo, bardzo złe.
Szczególnie jadowite.
Że może być, i my już wiedzieliśmy, że mamy grupę trzecią, ale w grupie trzeciej może wystąpić jeszcze amplifikacja takiego onkogenu, która już całkowicie powoduje, że diagnoza jest w zasadzie beznadziejna. No i myśmy tych informacji tyle złych dostali, że tak naprawdę pani doktor prowadząca powiedziała, że no to się ekstremalnie rzadko zdarza i że raczej proszę nie oczekiwać tego.
Czego?
Że ta amplifikacja będzie, bo to jest niezwykle rzadkie, że to się bardzo rzadko zdarza. To, że może być w tym złym, jeszcze gorzej. No i czekaliśmy na ten hispad jednak w jakimś tam napięciu, no i dostaliśmy telefon z CZD właśnie, że ten gen jest zamplifikowany. I konsultacja, jak już mieliśmy pełny obraz informacji, już wiedzieliśmy wszystko, że to jest bardzo źle. I w tamtym czasie robiliśmy ten research na całym świecie, bo i poznałem rodziców z Australii i z Rosji i ze Stanów Zjednoczonych, kilka osób w Europie. No to tam na palcach jednej ręki można było zliczyć te przypadki na świecie i właśnie wtedy podczas konsultacji w CZD padły te słowa, że już zabierzcie dziecko do delfinarium, bo jego życie jest krótkie i to bardzo krótkie.
Czyli dostaliście maczugą w łeb, mówiąc obrazowo. I co wtedy? Pogrążyliście się?
Wiesz co, ta konsultacja to był chyba taki milestone. Ja to tak pamiętam, że wtedy myśmy zaczęli mieć właściwe odruchy. Że to się tak już w nas zbierała taka złość, że, okay, bo ten margines już tego, że jest tak źle, on się przesuwał cały czas kawałek dalej i mi się okazało, że my to jeszcze możemy wytrzymać i to jeszcze możemy wytrzymać. I byłem podczas tej konsultacji i ja odpowiedziałem na to, że Nikodem już był w delfinarium. I wiesz, zaczęła w nas
Dobrze, wojowniku.
Zaczęła w nas zbierać taka sportowa złość. Okay. Wiesz, już mieliśmy tego dosyć. Wstaliśmy, jeszcze byliśmy na kolanach, ale już zaczęliśmy zaciskać pięści.
Niesamowite jest to, co ty mówisz, że już zaczynaliśmy wstawać z kolan i zaciskać pięści. Zobacz, jak to jest, że my się tak jako pacjenci albo, nie wiem, rodzina pacjentów często dajemy wbić w taką pozycję na kolanach, prawda? Że nie dość, że dzieje się coś bardzo złego naszemu ukochanemu dziecku, to jeszcze jesteśmy czasami tacy znękani przez to otoczenie, nawet przez tych lekarzy, bo podejrzewam, że ten komunikat zabierzcie dziecko do delfinarium to był jeden z wielu.
To był jeden z wielu takich rzeczy, jak właśnie jego życie jest krótkie. Na samym początku pamiętam rozmowę z neurochirurgiem, który jest zresztą znakomitym neurochirurgiem, bardzo doświadczonym człowiekiem. Nie wiem, czy jeszcze pracuje w CZD, ale wiele mu zawdzięczamy, to na pewno. Natomiast pierwszy komunikat był, bo my byliśmy w sali z chłopcem, któremu wybuchła petarda przy oku w Sylwestra. Ja pamiętam, że myślałem, że kurczę, jak ja bym chciał się zamienić na to, żeby nam wybuchła ta petarda. Pamiętam, że przyszedł neurochirurg i ja stałem obok tego ojca od chłopca i petardy. I onkolog, neurochirurg popatrzył na mnie i na niego i do niego powiedział: wychodźcie ze mną, bo z nimi to będzie dłużej. A myśmy stali z taką nadzieją, szeroko otwarte oczy, kompletnie bezradni. U nas ktoś, przytulił, powiedział coś.
Że braliście o dobre słowo.
W przenośnym stylu przytulił, ale żeby coś, żeby dostać jakąś taką opiekę mentalną. No, ale było tak, jak było, ale to był jeden z wielu komunikatów. Przypomina mi się inna sytuacja. Pamiętam łzy Ani. Mhm. To była rozmowa z naszą onkolog. Chyba to była ta sama rozmowa, gdzie była mowa o delfinarium, gdzie Ania już siedziała załamana, patrzyła tak z taką beznadzieją na tą, ale jeszcze cały czas szukaliśmy jakiegoś punktu zaczepienia i zapytała się przez łzy, czy pani doktor wierzy w cuda. A pani doktor odpowiedziała, że słuchajcie, ja tu pracuję 28 lat i cuda się nie zdarzają.
I się pomyliła.
Nikodem ma dzisiaj 12 lat.
No właśnie. Powiedziałaś o Ani. To też u ciebie chyba na tym blogu przeczytałam o jej reakcji po tej najgorszej diagnozie chyba, kiedy ona przyszła do ciebie i powiedziała ze łzami w oczach: obiecaj, że mnie nie opuścisz, ale obiecaj, że mnie nie opuścisz. I ja, wiesz, to też przeżyłam ten wpis, bo wiem, że w 80% przypadków, kiedy dziecko tak poważnie zachoruje, kobieta zostaje z tym sama. I myślę, że mogła się też przestraszyć, że może zostać sama. Tymczasem u was jest chyba trochę inaczej. Nie, zdecydowanie inaczej. To was, podejrzewam, jeszcze bardziej wzmocniło, co?
Zdecydowanie. Pamiętam rozmowę z rodzicami, znajomymi, których dziecko było chore na neuroblastomę. To byli po prostu jedni z bliższych nam osób. I myśmy już chyba pierwszego czy drugiego wieczoru rozmawiali. Ja rozmawiałem z ojcem tego dziecka. I ten ojciec dużo mi mówił, na pewno powiedział mi, że przygotujcie się na to, że wasze życie zmieni się teraz o 180 stopni. Ja to dobrze pamiętam i to była rzeczywiście prawda. Natomiast mi powiedział, żebym nigdy nie zostawił rodziny. Ja mówię, chłopie, co ty mówisz? Mi to w ogóle nigdy nie przeszło przez myśl. Ja byłem myślami gdzieś zupełnie indziej. Szukałem motywacji, szukałem pomysłów na działanie, na naprawę tej sytuacji.
Znaczy, była przestrzeń na to, żeby sobą nawzajem też się zająć? Znaczy, myślę o tobie i o żonie?
Na początku było ciężko. Byliśmy w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym. myśmy się przytulali, natomiast to były te pierwsze dni, to były takie jakieś odruchy. Wierz mi, że to było odczłowieczające zupełnie i myśmy powoli wracali do takiej jakiejś stabilizacji uczuciowej, natomiast potrzebny był na to czas.
Odczłowieczające mówisz, bo ty nawet właśnie tak powiedziałeś, że to z tego strachu, z tego bólu, aż chciało się wymiotować.
No zgadza się, były to takie wręcz już objawy fizyczne, ja wiesz, ja się ogólnie w życiu nie rozklejam, raczej jestem taką osobą, która przeżywa dużo, raczej większość emocji w sobie, ale pamiętam kilka takich momentów gdzieś tam przed operacją, po tej diagnozie, że byłem u fryzjera w CZD, bo tam jest taki hotel i jest możliwość skorzystania z jakichś różnego rodzaju...
Centrum zdrowia dziecka, tak.
Rodzaju usług i ja czekałem, pamiętam, w poczekalni i leciały jakieś straszne smenty. Ja byłem w tym wszystkim i ja czułem, że we mnie coś wzbiera, że coś tutaj może zaraz się niekontrolowanego wydarzyć. Jak już usiadłem na fotel, to w radiu leciał właśnie Ed Sheeran Perfect, co jest piosenką taką naszą, powiedzmy, ulubioną. Ta piosenka jest z nami przez lata i Nikodem znają ją na pamięć i śpiewał ją też w karetce, która jechała na sygnale z Gdańska do Warszawy.
O co ty?
Kiedy ta piosenka u tego fryzjera poleciała, no to ja już, wiesz, ta pani może myślała, że ja mam jakiś początek ataku padaczki, bo po prostu chodziłem na boki na tym fotelu, kompletnie się rozkleiłem i się zalałem łzami. Kilka takich momentów mieliśmy. Ja też przylatywałem na kilka dni do Warszawy i musiałem wracać do Manchesteru, do pracy, także nie do końca wiem, przez co przechodziła Ania tak dzień po dniu, ale domyślam się, no każdy rodzic może sobie wyobrazić, z czym to się...
Tak. No i jeszcze wspomniałeś właśnie, że jeździłeś czasem do Manchesteru, no czy musiałeś, bo tam wszystko po prostu zawisło raptem. Nie mogliście wrócić do swojej codzienności brytyjskiej. To jeszcze ten kawałek, to też trzeba było jakoś zagospodarować, ale dobrze. Wszystkiego nie powiemy, ja zrobię może mały skrót, mianowicie ten głęboki research, o którym mówisz, do którego przystąpiłeś, które robiłeś, kontaktowałeś się z rodzicami dzieci w podobnej sytuacji zdrowotnej, ale jednocześnie konsultowałeś się z lekarzami, no można powiedzieć po całym świecie. No. Ale w zasadzie trafiłeś do celu w kilka tygodni. Jak to było?
Wiesz co, ja po prostu zacząłem pisać maile. Jeżeli mówimy o lekarzach, to...
A skąd wiedziałeś gdzie? Do jakich lekarzy?
Znajdowałem to w internecie. Po prostu znajdowałem specjalistów od meduloblastomy, od neuroonkologii pediatrycznej. O dziwo, tam były adresy mailowe i później ostatecznie okazało się, że ci lekarze zwyczajnie odpisywali.
No właśnie.
I to odpisywali szybko. No ja sam byłem zdziwiony, że tak jest, bo pisałem do Monachium, do Wiednia, do Essen, do Kolonii, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast też Boston, Chicago, był jakiś ośrodek w Sydney i tam no, raczej 90-95% tych lekarzy rzeczywiście odpisywało, dzięki czemu ja miałem od razu na samym początku lepszy obraz sytuacji. Mogliśmy wyciągać swoją średnią z tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że jednym z najlepszych źródeł informacji w ogóle po diagnozie są chorzy na tą samą chorobę. W naszym przypadku to oczywiście byli rodzice. Bardzo szybko znaleźliśmy taką międzynarodową grupę odnośnie meduloblastomy. Poznaliśmy wielu rodziców ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, ale także z Australii. No i to było nieocenione źródło informacji.
Ale zobacz, jak to się szybko potoczyło, wiesz. Diagnoza, operacja, pogłębiona diagnoza, research, no i znalezienie terapii, obiecującej terapii. To było raptem, nie wiem, 3 tygodnie?
Zgadza się.
Ja myślę, że nie bez znaczenia też był fakt, że ty mówisz po angielsku.
Tak, ja w ogóle miałem takie wrażenie, że całe moje życie do tej pory służyło tylko po to, to wszystko, przez co przeżyłem, czego się nauczyłem, służyło tylko po to, żebym teraz mógł wykonać tą pracę dla swojego syna. Miałem takie przeczucie. I myśmy znaleźli, to nie było tak, że to była jedna terapia. Myśmy znaleźli wiele opcji i tak naprawdę konsultowaliśmy to z wieloma lekarzami i z wieloma rodzicami. Natomiast no, przy decyzji na pewno też ostatecznej kierowaliśmy się trochę intuicją i tym, co czuliśmy wewnątrz.
Właśnie ta intuicja kazała wam podjąć decyzję o tym, żeby przerwać protokół leczenia Nikodema, protokół, który obowiązywał w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie syn był operowany i leczony, poddany tej pierwszej chemioterapii?
Zgadza się. To na pewno warto zaznaczyć, bo ten standardowy protokół medulloblastomy składa się z takiej chemii inicjującej, która składa się z 4 cykli. Potem są naświetlania fotonowe i chemia podtrzymująca, która trwa rok, czyli cały protokół to jest bardzo ciężkie leczenie powodujące spore efekty uboczne,
na przykład?
Które trwa, wiesz co, uszkodzenia słuchu, problemy, uszkodzenie przysadki mózgowej, więc problemy ze wzrostem, zaburzenia wzroku, wypadanie włosów, te włosy już nigdy nie odrastają w takim stanie, jak były przed.
Ale wiesz, tak sobie myślę, że z jednej strony słyszycie komunikat o tym, że dziecko będzie miało krótkie życie, a z drugiej strony ordynuje się taką terapię półtoraroczną, tak mocno wyniszczającą.
Która nigdy nie zadziałała w historii Centrum Zdrowia Dziecka.
To też. Bo żadne dziecko nie zostało wyleczone.
I teraz to już wiemy, że wtedy wiedzieliśmy, że żadne dziecko przed nami, a teraz już wiemy, że też żadne dziecko po nas.
Okej.
I wracając do tego protokołu, to ciężkie leczenie trwające 1,5 roku, a my to leczenie przerwaliśmy w połowie tej chemii inicjującej.
Tej pierwszej, tak.
To, żeby to było jasne w 100%, bo myśmy zamienili fotonoterapię na protonoterapię, czyli radioterapię też w naszym protokole jakby była. Natomiast ja nie wiem, z tego głównego protokołu myśmy może wykonali 1/3 na dobrą sprawę, mając taką diagnozę, gdzie nam mówili, że to jest czas zabrania dziecka do delfinarium. Tak. Po prostu mówię o tym dlatego, że może warto by było się zastanowić, czy to jest wszystko potrzebne, czy te protokoły są dobrze skonstruowane.
No właśnie, skoro nie działają, dlaczego ciągle obowiązują? Ja też tego nie rozumiem, ale pewnie tutaj nie odpowiemy sobie na to pytanie. Natomiast dobrze, żeby je zadawać, żeby ono gdzieś tam wisiało. Też nad lekarzami i decydentami. Czyli co? Czyli po jakimś czasie zdecydowaliście stop. Chociaż też właśnie wspomniałeś o tym naświetlaniu, bo wyście wyszli z założenia, że jednak trzeba poddać naświetlaniu syna, ale celowanemu, a nie ogólnemu, które jest bardzo też wyniszczające.
Tak,
to też by była wasza inicjatywa.
Tak, zdecydowaliśmy na zamianę naświetlań fotonowych na protonowe. Ktoś nam to podpowiedział, więc my od razu to podchwyciliśmy. Wiadomo, chodzi o dziecko, a była mowa o zminimalizowaniu efektów ubocznych, czyli że można jakieś organy oszczędzić, na przykład tarczycę, płuca, kręgosłup w pewnym stopniu. Różnica jest taka, że fotony przechodzą przez ciało po prostu na wylot, natomiast protony można tak ustawić, że wiązka się w pewnym momencie rozprasza, dzięki temu po prostu niektóre organy są zachowane. Natomiast wtedy był taki czas w Polsce, ja nie wiem na ile to się zmieniło, podejrzewam, że niewiele, bo jest ośrodek protonowy w Krakowie, nie wiem na ile oni są już doświadczeni, natomiast wtedy i lekarze, i różni inni specjaliści, i rodzice nam mówili, że w medulloblastomie protonów się nie stosuje. Gdzie my wiedzieliśmy,
że się stosuje,
że w USA tą metodę się używa od 25 lat. Od 25 lat z powodzeniem i znaliśmy już rodziców, których dzieci tą metodę stosowały.
I mówiliście o tym lekarzom?
Mówiliśmy lekarzom. Ja ogólnie nie chcę mówić złego słowa na lekarzy, na onkologów, na neurochirurgów. Nasza pani prowadząca nas wręcz wspierała w naszych decyzjach, bo wiedziała, jak trudna jest ta sytuacja.
Ciekawa jestem, czym się kierowała. Tym, że no, gorzej nie będzie?
Tak, że ja, tak mi się wydaje, że bo na pewno my mieliśmy jakąś nić porozumienia, jakaś relacja między nami była i na
Ale
pewno...
Ale ciekawa jestem, czy ona wierzyła w sukces, to znaczy, że może być lepiej.
Może było to na tej zasadzie, że może rzeczywiście ona już wiedziała. Potem w rozmowach z innymi rodzicami, później z CZD, wiem, że opowiadała o nas, że my byliśmy rodzicami walecznymi. Jakby polecała na kontakt z nami, innym rodzicom. Myślę, że ona wierzyła i liczyła może na to, że nam się rzeczywiście uda coś znaleźć, coś zmienić dla dobra dzieci, czyli to pozytywne uczucia.
Ale słuchaj, wiesz, tak sobie myślę, że to musiała być też niebotycznie trudna decyzja, żeby przerwać ten oficjalny protokół leczenia, bo wy rodzice wtedy, no, całą odpowiedzialność bierzecie na siebie. Już nie możecie powiedzieć, że to przez lekarza, prawda? Przez szpital.
Cała inicjatywa była zdecydowanie po naszej stronie. Myśmy mieli takie odczucie, że my ten protokół układamy nagle w ogóle. Kompletni,
sami.
Kompletni laicy w temacie, ale przez te kilka tygodni zgromadziliśmy taką ilość wiedzy, które już teraz podejrzewam 80% w ogóle nie pamiętamy, bo to był jakiś taki amok i impuls. Natomiast tak właśnie było, kiedy już wróciliśmy z Protonu w Niemczech. To już była pierwsze takie odejście od tego protokołu, ale wróciliśmy do CZD, żeby się skonsultować i na rozmowie z naszą onkolog prowadzącą, ona już przygotowany miała protokół chemii podtrzymującej i mówiła, co będziemy kiedy robić. I my wtedy powiedzieliśmy, że stop, my robimy coś innego, że zdecydowaliśmy się na immunoterapię w Niemczech. I tak naprawdę na tą roczną chemię podtrzymującą nigdy nie wróciliśmy.
Okej. A i tak były skutki uboczne tej pierwszej przerwanej chemii, prawda?
Skutki uboczne są, nie tyle może chemii, co jednak tych protonów, bo naświetlania jednak wiążą ze sobą takie pewne nieodwracalne efekty, z którymi musimy się borykać teraz i będziemy się borykać w przyszłości. Natomiast Cody wiedzie szczęśliwe życie przeciętnego dwunastolatka, tak jak mówiłem wcześniej.
No to w takim razie przechodzimy do clou, do tej terapii, którą uznaliście post factum jako kluczową w wyzdrowieniu waszego syna. Czyli to była immunoterapia i szczepionka
dendrytyczna,
tak.
Zgadza się.
Jak na to trafiliście, kiedy się temu poddaliście i kiedy widać było pierwsze efekty?
Trafienie na to była też, część naszego researchu. Lekarz z Kolonii. Później się okazało, że nasza pani onkolog prowadząca dobrze go znała, bo oni, ci lekarze wszyscy, również ci z USA, z którymi korespondowałem, oni się wszyscy widują na konwencjach lekarskich, na sympozjach. I jak ja pierwszy raz o tym powiedziałem, to rzeczywiście pani onkolog powiedziała, że zna tego lekarza bardzo dobrze i słyszała o tej metodzie. Ja czułem już wtedy, że my mamy jakieś wsparcie z jej strony. Także,
ale dopiero wtedy, kiedy impuls wyszedł od was?
No zdecydowanie. Aha. Zdecydowanie nikt by nam tego w Polsce nie zaproponował. Wiesz, my teraz rozmawiamy z...
Nikt by nie powiedział, proszę państwa, no jest taka klinika w Niemczech albo gdzieś tam w Europie, może tam spróbujcie, bo tam się leczy w taki sposób.
Raczej
nie.
Raczej nie sądzę, żeby coś takiego mogło się zdarzyć w państwowym szpitalu. Ale my cały czas rozmawiamy teraz z wieloma pacjentami. Ktoś nas nazwał ambasadorami szczepionki dendrytycznej w Polsce. Ja o tym staram się opowiadać. Dajemy tą wiedzę po polsku po raz pierwszy. Nie tylko odnośnie immunoterapii, ale całe doświadczenie, które myśmy zgromadzili, które tłumaczyliśmy z angielskiego, z niemieckiego na polski. Dzisiaj dajemy to pacjentom. Rozmawiamy z tymi pacjentami. I pacjent mówi, bierze informacje ode mnie, idzie z tym do swojego onkologa prowadzącego i ci lekarze reagują bardzo różnie. Często
nadal.
Minęło 6 lat i niektórzy twierdzą, że to jest jakaś woda w próbówce, że takie coś nie istnieje, że to jest szarlataneria.
Szamanizm.
Ale nie wszyscy są tacy. Niektórzy rzeczywiście słyszeli i wręcz wspierają tą decyzję. Tym bardziej, że jeżeli mamy jakąś trudną sytuację i brak tak naprawdę perspektyw tutaj w protokołach takich państwowych na NFZ, ale też za granicą. Nie mówię tylko o Polsce. To rzeczywiście czasami jest tak, że pacjent jest wspierany. Natomiast dzieje się to ku naszemu zdziwieniu bardzo, bardzo powoli. I z tym właśnie walczymy i to próbujemy zmienić trochę.
Tak, tak. To jest teraz wasza misja. Misja małżeńska.
Zgadza się.
I rodzicielska. Jeszcze rozwiniemy ten temat, ale zostańmy przy tej szczepionce i tych komórkach dendrytycznych. Cały czas utrwalam sobie tę nazwę. Jak to działa? Bo to chyba chodzi o to, żeby jakby zmobilizować organizm, wpuszczając te komórki do organizmu, zmobilizować organizm do walki z komórkami nowotworowymi, tak?
Tak, cały pomysł polega na tym, żeby uruchomić system odpornościowy pacjenta do walki z nowotworem. Jeżeli rozmawiamy o szczepionce dendrytycznej, bo to jest tylko jeden z elementów tej immunoterapii, to jest taka immunoterapia kompleksowa, zaraz powiem o innych elementach. Jeżeli chodzi o o szczepionkę dendrytyczną. Powstaje ona z krwi pacjenta. Z krwi pacjenta są pobierane takie komórki progenitorowe, czyli takie, które w przyszłości mogą stać się komórkami dendrytycznymi. I one są w laboratorium hodowane i wyposażane w antygeny nowotworowe też z ciała organizmu pacjenta. Czyli
wszystko jest pacjenta.
Tak, wszystko jest spersonalizowane. Na tej zasadzie powstaje szczepionka dendrytyczna, która później, jak każda inna szczepionka, jest podskórnie wprowadzana do ciała pacjenta. Dzięki temu limfocyty T, czyli te komórki zabójcy w organizmie, mogą rozpoznawać komórki nowotworowe i zacząć z nimi walczyć.
Powiedz mi, kiedy widoczne były pierwsze efekty tej terapii?
Wiesz co, żeby też tutaj wszystko było jasne, myśmy do Niemiec na immunoterapię trafili, gdzie już tego widocznego guza w organizmie nie było. No, powinniśmy wrócić do tego stycznia jeszcze.
Bo czyli do operacji w Centrum Zdrowia Dziecka.
Do operacji, pierwszej chemioterapii, wdrożeniu naszych suplementów i kolejnego rezonansu, który się wydarzył 15 lutego, czyli w zasadzie przez ten miesiąc. Stało się coś, co tak naprawdę nie potrafimy tego zdefiniować.
I jeszcze przed tą terapią dendrytyczną.
Jeszcze przez, i także przed protonami. Także,
okay.
Natomiast.
No właśnie, to co się wtedy wydarzyło?
Wiesz co, no 15 lutego mieliśmy kolejny rezonans, gdzie wiedzieliśmy, że w połowie stycznia mieliśmy guza w głowie, mieliśmy rozsiew po całym rdzeniu kręgowym. I tak naprawdę to, co się stało podczas tego miesiąca, to była ta chemioterapia początkowa oraz wdrożenie jakichś naszych suplementów pochodzących z naszego researchu. No i rzeczywiście 15 lutego okazało się, że nie ma śladów choroby.
Coś podobnego. Przypominam sobie ten moment.
Tak,
ten
myślałem, etap, że o to zapytasz.
Tak, przypominam sobie, bo przecież wy chwilę wcześniej poszliście do jakiejś wróżki, czy wizjonerki, czy wizjonera, żeby spytać, co z wami będzie.
Nie wiedziałem, czy będziesz chciała, żebym o tym mówił, ale to jest na pewno jakaś
integrowaliście wszystkie metody.
Jakaś szczypta magii w tym wszystkim. Znajomi nam polecili panią wizjoner z Warszawy. I ja naprawdę byłem bardzo sceptyczny co do takich rzeczy przed tą wizytą. Natomiast poszliśmy tam, bo myśmy się naprawdę chwytali wszystkiego.
Mm-hmm. Ja bym się bała, Boże.
To był 14 lutego, a 15 lutego był ten rezonans i od razu zaraz mieliśmy wyniki. No i byliśmy u tej...
Dzisiaj rocznica.
Zgadza się. Pani Basia, pozdrawiam gorąco, jeśli słucha.
Ojej, ciary mam.
Natomiast no, to spotkanie było dla mnie bardzo dziwne, przebiegało w dziwny sposób. Pani Basia wykonywała jakieś różnego rodzaju figury. To była pomoc na zasadzie fizyki kwantowej, przynajmniej tak pani Basia o tym opowiada. Trwało to jakiś czas, pół godziny, 40 minut. No i na koniec myśmy cały czas chcieli wiedzieć, co będzie się działo. W końcu to jest pani wizjoner. A pani wizjoner dozowała nam te wszystkie informacje, nie mówiła zbyt dużo. Natomiast zadaliśmy ostatnie pytanie na koniec. Co się jutro wydarzy? Przecież my mamy jutro rezonans. Jaki będzie wynik tego rezonansu? I ona tak po takiej dłuższej pauzie powiedziała, jutro będziecie mieli bardzo dobry dzień. Myśmy aż tak, wiesz, wbiło nas w tą kanapę, ale mówię, kurde, dobra, bierzemy to, wychodzimy z tym, nie? To jest coś fajnego, coś, czego się można złapać. Idziemy dalej.
Słuchaj, ale zaraz. Czyli ona pracowała z energiami, mówisz, fizyka kwantowa, no praca z energią. Ale wy byliście tam sami, rodzice, czy Nikodem też był?
Byliśmy z młodym.
Okej. Okay. Mhm. Ja cię kręcę. No.
Tak było.
I co?
No i wyszliśmy, wyszliśmy z takim naprawdę kopem energetycznym, z motywacją. No i rezonans miał być na drugi dzień. Ja już z rana wracałem do Anglii. Ten rezonans wiedziałem, że się odbywa. No czekałem jak na szpilkach, byłem w pracy. No i w pewnym momencie Ania zadzwoniła już z tym wynikiem i słuchaj Bart, tam nic nie ma, nie? Kompletnie nic nie ma. Wyczyściło to do zera.
No i co na to lekarze?
No, było bardzo duże zdziwienie. Zdziwienie było u mnie i u Ani, bo myśmy się kompletnie tego nie spodziewali, bo myśmy cały czas byli na tym etapie, że nam zostało kilka tygodni.
Tak, bombardowano was raczej innymi wiadomościami.
Pamiętam,
tak.
Jak pani onkolog czytała ten wynik, mówiła, że no to są bardzo dobre wieści. Bardzo dobre wieści, ale z takim zachwianiem. Ja się nie dziwię, że tak było, ponieważ myśmy poznali. Stąd nasz dalszy research. Dobrze, że do tego wróciliśmy, bo znam przynajmniej trzy osoby z USA i jedno dziecko z Rosji, gdzie guz był mniejszy, z tym samym rozpoznaniem, z tym beznadziejnym, z amplifikacją tego onkogenu, gdzie guz był mniejszy, nie było przerzutów w ogóle. Te dzieci przechodziły cały protokół, w zależności od tego, jaki on był, ale te dawki są takie same, trochę jest inne ustawienie naświetlań w kontekście chemii, natomiast te dawki są takie same. Te dzieci przechodziły cały ten protokół, nie miały śladów choroby w organizmie, a po zakończonym protokole ten onkogen i cała złośliwość tej choroby powodowało, że w ciągu miesiąca nowotwór był wszędzie, rozsiany po całym organizmie. Mówię to, bo musimy zrozumieć stopień złośliwości tego.
Tak. I wy wtedy już to wiedzieliście?
Tak, tak.
I wiedzieliście, że musicie dalej walczyć.
My wiedzieliśmy, że to jest ciągle jakby początek tego i myśleliśmy, co zrobić innego, żeby odejść od tego standardowego protokołu, który nigdy nie zadziałał, nie?
Nigdy nie uratował życia dziecku. Słuchaj, no bo właśnie tak na logikę rzecz biorąc, to można powiedzieć po czymś takim, po takim wyniku rezonansu, a wcześniej po operacji, że jednak ten protokół jest efektywny, że działa, nie? Ale jednak to, co mówisz, to podważa, że ta procedura zadziałała na jakiś czas, na ten czas leczenia.
Tak, to jest tak zwane trzymanie guza za przysłowiową twarz. No. Natomiast jak odstawiamy chemioterapię, no bo te protokoły się tam właśnie podtrzymującą chemioterapią kończyły, ten guz robił sobie co chciał. Taki był stopień tej złośliwości. Czyli to leczenie zwyczajnie było nieskuteczne.
Okej. Ja z uporem będę wracać teraz do tych pierwszych oznak zdrowienia. Kiedy to nastąpiło? Kiedy wiedzieliście, że jesteście na dobrej drodze?
Wiesz co, od tego rezonansu 15 lutego my już zawsze byliśmy NED, czyli No Evidence of Disease. Nie było już śladów choroby. Potem odbyliśmy tę protonoterapię, która też spowodowała wypadanie włosów, kilka innych efektów ubocznych. Natomiast od tego czasu Nikodem zaczął wracać do pełnej formy. I kiedy byliśmy na immunoterapii, no tu warto zaznaczyć, że ta immunoterapia, z której korzystaliśmy, ona nie powoduje żadnych efektów ubocznych. Ze względu na to, że szczepionka dendrytyczna powstaje z ciała pacjenta, jedynym efektem ubocznym, jaki się tutaj pojawia, jest może jakiś objaw grypopodobny, jakaś gorączka, tego typu sprawa. Także po protonoterapii w zasadzie Nikodem zaczął wracać do normy. Tak naprawdę do kolonii, gdzie się leczyliśmy, zawsze leczyliśmy już w takim nastawieniu, że to jest jakaś, nie wiem, staraliśmy się to też i zaczęliśmy to wierzyć w pewnym momencie, że to jest po prostu jakaś podróż turystyczna, że my będziemy spędzać miło czas, że będzie jakieś tam wkłucie, ale że to już nie będzie to, co
było kiedyś.
Co przychodziliśmy w Warszawie i w Essen. Nie?
To w takim razie na czym budujecie pewność, że pomogła ta terapia szczepionkowa?
Wiesz co, jeżeli chodzi o nas, to na pewno uniknięcie wznowy. No bo tak jak mówię, myśmy tego protokołu standardowego wykonali może 1/3.
Tak.
I to było 6 lat temu. To jest pierwsza rzecz. Natomiast no przez te kilka lat, bo ta wieść o nas się niosła. Dużo ludzi zaczęło się do nas odzywać, więc my zaczęliśmy coraz głębiej researchować cały ten pomysł na immunoterapię. I poznaliśmy w międzyczasie historię innych ludzi. To jak się leczyli, opieramy to
też na... o ich historię.
Dokładnie.
Słuchaj, koszty leczenia, bo to jest też fundamentalna sprawa. To jest drogie.
Tak, to nie jest tanie i tutaj zawsze pacjentom mówimy o tym, że gdyby nie fundacje, na pewno byśmy zbankrutowali. Bo tu ja nie mówię tylko o immunoterapii, ale o innych klinikach, innych miejscach, przelotach. To w naszym przypadku było ponad 300 tysięcy euro.
Całe leczenie, tak?
Tak. Gdybyśmy my to mieli do zapłacenia z własnej kieszeni, no to pewnie by mnie tutaj dzisiaj już nie było. Bylibyśmy bankrutami zwyczajnie.
No tak, nie mielibyście z czego żyć. Tak?
Dokładnie. Natomiast też o tym opowiadamy, że fundacje w Polsce, żyjemy w takich czasach, że te fundacje naprawdę działają bardzo sprawnie. I wbrew pozorom nie chodzi tylko o dzieci. Chodzi też o dorosłych i też jest wiele przypadków emerytów, ludzi po 60, którzy skutecznie zbierają pieniądze i mówimy o takim myśleniu, żeby na pierwszym miejscu nie stawiać pieniędzy, jeżeli znajdziemy jakąś terapię, uważamy, że ona nam może pomóc, że pieniądze się znajdą, że to wszystko przyjdzie, że to jest do zrobienia, że są do tego narzędzia.
Czy są różnego rodzaju narzędzia, takie jak zbiórki, zrzutki i tak dalej, ale tak czy owak trzeba zbudować wokół siebie i wokół swojej sprawy, umiejętnie zbudować taką siatkę pomocową, bo rozumiem, że nie działaliście tylko we dwoje.
Nie działaliśmy we dwoje. Często też wracamy do tego, bo kiedy jest ta diagnoza, jest ta choroba i człowiek leży w tym szpitalu i przychodzi do niego rodzina, przychodzą do niego znajomi, często jest tak, że jeden się w ogóle nie odzywa, nie wie co powiedzieć, drugi płacze, ktoś tam w ogóle zrywa kontakt i nie przychodzi, czwarty mówi, słuchaj, wszystko będzie dobrze. To nie jest tak, że ta osoba tego potrzebuje. Ta osoba potrzebuje jakiejś takiej zimnej wiedzy, jakiegoś doświadczenia i działania i my też o tym mówimy. I rzeczywiście musi się, jeżeli takiej osoby nie ma w otoczeniu, no to trzeba jej szukać na zewnątrz, musi się znaleźć ktoś, kto się tym zajmie zwyczajnie. Właśnie. Zdarza się tak, że to jest osoba chora, zdarza się to, że to jest małżonek, że to jest partner.
Musi być ktoś, kto zarządza chorobą.
Tak, zgadza się. I kto ma inicjatywę.
I kto ma inicjatywę,
że nie traktuje tego, bo czasami przypadek jest tak ciężki, żeby nie można traktować często tego, co powie lekarz, jako taką prawdę ostateczną. Tam jest coś więcej. Trzeba mieć inicjatywę, trzeba czasami wyjście przewietrzyć, trzeba coś przeczytać, trzeba się zapytać, trzeba skonsultować.
I nie można zakładać, że pójdzie się do szpitala i tam wiedzą najlepiej, co dla nas dobre. No niestety tak się nie dzieje.
Z całym szacunkiem do lekarzy, inicjatywa jest po stronie pacjenta. Lekarzom nigdy nie będzie zależało na wyleczeniu ciebie tak bardzo, jak ty sam chcesz.
Czy to jest chyba też tak, ja kiedyś o tym w tym studiu rozmawiałam z jedną ze zwojowniczek, że jak pacjent jest aktywny, jak widać, że chce, że mu zależy, że też szuka, to z jednej strony może się spotkać z jakąś niechęcią ze strony lekarza, ale po jakimś czasie jednak z szacunkiem. I wtedy taki lekarz też traktuje to jako wyzwanie. Zaczyna się współpraca, paradoksalnie, że to trzeba tak, też tak dobrze psychologicznie rozegrać. Żeby trafić do tego gościa, czy tej gościni, prawda?
Dokładnie. No, kiedy zgromadzisz wiedzę, myśmy często podczas konsultacji spotykali w Polsce i w Niemczech i w Anglii z takim pytaniem ze strony lekarzy, skąd wy to wiecie? I to jest taki, gdy już jesteś z lekarzem na jakimś tam poziomie rozmowy, on wie, że ty wiesz, ta rozmowa wygląda inaczej i tak jak mówisz, już dostajesz większy szacunek z tej drugiej strony i może ten lekarz się zaczyna bardziej angażować, a na pewno zaczyna wspierać i zwyczajnie inaczej cię traktować.
Powiedz mi, czy wy po tym, jak już sytuacja była, no powiedzmy, opanowana, jak Nikodem wracał do zdrowia, jak znowu był radosnym dzieckiem odnoszącym sukcesy w szkole, dzieckiem z pasjami, z różnymi zajęciami, z miłością do psa i tak dalej, i tak dalej. Czy wy nie chcieliście się wtedy po prostu odciąć od tego rozdziału w waszej rodzinnej historii? No bo zajęliście się konsultacjami, staliście się konsultantami od poważnych chorób.
Oczywiście.
Jak to się stało, że wyście mieli jeszcze na to siłę?
Oczywiście pierwszym odruchem było, kończymy to, wracamy do swojego życia, jedziemy gdzieś na wakacje, zapominamy o tym. Natomiast to do nas przychodziło, to wyszło wszystko spontanicznie. Bo najpierw zaczęli dzwonić do nas rodzice dzieci z meduloblastomą. Nasza pani główna onkolog, tak jak już mówiłem wcześniej, polecała nas innym rodzicom, że na pewno my byliśmy waleczni, może my coś wiemy, może warto się skonsultować.
Tutaj w Polsce.
Tak, tak. I naprawdę później zaczęło przybywać dorosłych ludzi zainteresowanych tym leczeniem w Niemczech. Chcieli, było bardziej komfortowo porozmawiać po polsku niż po niemiecku, niż czytać po angielsku. My to mieliśmy wszystko w zasadzie na gotowo, także z tym odcięciem no to nie wyszło tak do końca, jak myśmy chcieli i spontanicznie wyszło to, co teraz robimy. Powstała inicjatywa immunoterapia w Niemczech. Powstało Kinas Consulting.
To są strony internetowe, na których jest zgromadzona wiedza temat tej konkretnej terapii, ale też innych.
Zgadza się, nie?
Ale podkreślacie, że nie jesteście lekarzami.
Nie jesteśmy lekarzami, nie świadczymy żadnych porad lekarskich. Mówimy o swoim doświadczeniu.
Okay.
Wszystko mówimy ze swojego doświadczenia. Natomiast mamy badania kliniczne, o których mówimy. Tłumaczymy je na polski przede wszystkim. Tłumaczymy informacje odnośnie tej metody. Jesteśmy związani oczywiście z kliniką, w której leczył się Nikodem, natomiast uczciwie mówimy, że ta metoda jest dostępna też w innych klinikach. Może nie tak kompleksowa, ale rzeczywiście jest.
W innych klinikach poza Polską oczywiście.
Poza Polską. W Polsce ta metoda jest niedostępna. Chociażby klinika protonoterapii. Zwracają się do nas rodzice z zapytaniami, jak to robić, gdzie napisać, gdzie zadzwonić, gdzie szukać noclegu. Natomiast znamy też więcej innych ciekawych miejsc. Na przykład jest klinika we Frankfurcie, która ma bardzo ciekawe rezultaty w leczeniu i bardzo innowacyjny sposób na podawanie chemii bezpośrednio do wątroby. To jest typ leczenia, który działa od kilku lat, natomiast wiedza o tym w Polsce jest bardzo znikoma. I staramy się to w różnych wymiarach zmieniać i dawać tą informację polskiemu pacjentowi, żeby miał jak najszerszą wiedzę i dzięki temu mógł podejmować jak najbardziej świadome decyzje. Mhm.
Czyli informujecie, jesteście takim bankiem informacji, takim pierwszym kontaktem.
Zgadza się. Można to nazwać jakąś wstępną konsultacją, chociaż oczywiście nie jesteśmy lekarzami.
I robicie to pro bono.
Tak, tak. Wyjątkiem jest tłumaczenie dokumentacji medycznej, bo rzeczywiście jest spora część pacjentów, która też się zwraca o to do nas. Natomiast kwoty, jakie bierzemy za te tłumaczenia są dużo niższe niż tu pobierają tłumacze medyczni, także to o tym warto też powiedzieć.
A dla was kto to tłumaczy?
My sami wykonujemy te tłumaczenia.
Okay.
Wiemy to z klinik, od lekarzy, od onkologów pracujących w Niemczech chociażby, że to nie muszą być tłumaczenia medyczne, natomiast wiadomo, że to tłumaczenie musi być mieć ręce i nogi, natomiast na przestrzeni lat jesteśmy zapoznani z tematem i wykonujemy je jak należy, na tyle, że one są...
Miarodajne, ale tak. Czy one mogą służyć jako oficjalna dokumentacja medyczna?
Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, żeby ktoś odrzucił takie tłumaczenie.
Okej. Okay. Co ci to daje, Bart?
Wiesz co, daje mi to satysfakcję, na pewno. Cała inicjatywa nabiera tempa. W ostatnich miesiącach naprawdę mamy fajny feedback od ludzi. Ludzie wpisują różne pozytywne opinie w mediach społecznościowych. Ostatnio od żony jednego z pacjentów usłyszałem rzeczy typu, że jest pan bardzo dobrym człowiekiem, że nie otrzymałam takiej pomocy od nikogo bliskiego. Także takich testimonialsów, powiedzmy, takiego feedbacku jest coraz więcej i przynosi to nam ogromną satysfakcję. Ja też to traktuję osobiście jako misję i idziemy dalej w tą stronę i wydaje nam się, że robimy coś bardzo ważnego i bardzo potrzebnego.
Też sobie myślę, że dla was, jako dla rodziny, to było kluczowe wydarzenie w waszej historii rodzinnej. Wiesz, uderzające jest to, jak czasami zaglądam do waszych mediów społecznościowych, ale też rozmawialiśmy przecież na żywo wcześniej. Uderzające jest to, jak wy jesteście wdzięczni. Jak wy się cieszycie z tego, co jest teraz.
Tak.
To jest też właśnie niebywała umiejętność.
No tak, inaczej po takim traumatycznym przeżyciu zmienia się kompletnie postrzeganie życia. Wiesz, ja osobiście walczę ze swoimi słabościami na każdym kroku, z rzeczami typu, wiesz, lenistwo, cynizm. Nie wiem, próbuję się samorozwijać, chociaż tak jak ci mówiłem wcześniej, to wychodzenie z tej strefy bezpieczeństwa, to jest chociażby to, że ja jestem tutaj u ciebie, bo dla mnie to nie jest środowisko naturalne.
Sobie radzisz.
I wiesz, stres temu też jakiś towarzyszył, ale to też jest jakaś nasza droga w tym wszystkim.
Że cały czas próbujecie czegoś nowego, otwieracie się na różne rzeczy.
Dokładnie. Doceniamy tych chwil. Ja się staram spełniać, wiesz, za wszelką cenę marzenia moich najbliższych. Stwarzać piękne chwile, ozdabiać nimi to życie, bo to jednak wszystko jest o te fajne chwile. Im więcej tych fajnych chwil, tym lepiej. Korzystajmy z życia jak najlepiej, bo mamy tylko chwilę, a drugiej próby nie będzie.
Drugiej próby nie będzie, no właśnie. I jeszcze jedno pytanie, takie łączące waszą historię z historiami innych ludzi, z którymi się spotykacie, stykacie, którzy do was piszą, dzwonią. Powiedz, co dla takich ludzi, których dziecko zaczyna bardzo poważnie chorować, którym lekarze nie pozostawiają złudzeń, jeżeli chodzi o przyszłość dziecka, i możliwości wyzdrowienia. Co jest dla nich najtrudniejsze i jak wy na te ich trudności reagujecie, gdy się do was zgłaszają?
Ja do znudzenia mówię o inicjatywie, żeby naprawdę brać sprawę w swoje ręce, bo to jest często początek drogi, na którą tak naprawdę macie wpływ. Nigdy nie mówimy o odrzucaniu protokołu konwencjonalnego, czyli tego leczenia chemio i radioterapią. To jest wprawdzie, jak to mówimy, strzelanie do komara z armaty, natomiast to jest czasem jedyna rzecz i naprawdę od dekad leczenie, które po prostu pozwala ten nowotwór trzymać w ryzach i często też prowadzi do wyleczenia, ale dajemy tą świadomość, że są rzeczy, o których po prostu zwyczajnie w Polsce nie słyszano, o których lekarze ci nie powiedzą, że warto być aktywnym pacjentem, że warto szukać wyleczonych, że warto szukać ludzi, którzy przeszli przez podobną drogę, szukać tych informacji, szukać drogi, które ktoś już odbył, wyciągać z tego własną średnią.
I jeszcze takie pytanie konkretne, bo gdzieś tam mi to umknęło. Czy protonoterapia, czy szczepionka dendrytyczna, to są terapie w sytuacji zachorowań na medulloblastomę, czy też na inne nowotwory?
Jeżeli chodzi o protonoterapię, to jest zwyczajna forma radioterapii, po prostu inna forma radioterapii, który zdecydowanie można to pewnie, nie mam dokładnych informacji na ten temat, natomiast przy wielu guzach litych jest to wykorzystywane. Jeżeli chodzi o szczepionkę dendrytyczną i ten rodzaj immunoterapii, można ją stosować we wszystkich guzach litych, oprócz białaczek i nowotworów szpiku. Jeżeli chodzi o białaczki i nowotwory szpiku, konwencjonalne leczenie jest na tyle dobrze rozwinięte. Zresztą, jeżeli chodzi o białaczki i nowotwory szpiku, to nie sądzę, że one zbyt dobrze reagują na tą formę leczenia. Naprawdę są testimonialsy, są badania kliniczne odnośnie glejaka chociażby, bo umówmy się, to nie jest cudowny lek na raka, on jeszcze nie istnieje. Natomiast wiemy to na podstawie badań, że ten overall survival, czyli całkowita przeżywalność, wzrasta dwukrotnie po użyciu tej terapii. Natomiast są też pacjenci, którzy żyją z guzem, w cudzysłowie, pod kontrolą po tym leczeniu, na przykład z guzami trzustki.
I jeszcze jedno pytanie takie uzupełniające. Mhm. Mianowicie, ty wspomniałeś, że korzystaliście z różnych metod. Napomknąłeś o suplementach, o wlewach. Mhm. O tym też lekarze różnie mówią. Niektórzy mówią, że to są zmarnowane pieniądze.
Zgadza się.
Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Wiesz co, myśmy na początku chcieli krzyczeć w ogóle, jak dostaliśmy ten wynik rezonansu w lutym, bo nie ukrywam, że też dużo, według mnie, moim zdaniem, duże korzyści odnieśliśmy ze stosowania uderzeniowych dawek witaminy D, ze środowiska alkalicznego, stworzenia środowiska alkalicznego w ciele, ale też amigdaliny. I myśmy o tym zaczęli krzyczeć na początku, gdzieś tam na jakichś polskich grupach i mieliśmy z tego powodu jakieś nieprzyjemności, że wiesz, kogoś próbujemy jakąś naiwność wykorzystać, że próbujemy coś
wyciągnąć pieniądze,
sprzedać, tak dalej, otruć tak. Własne dziecko. No ta reakcja była kompletnie niezrozumiała, bo my chcieliśmy tylko pomóc. Ale teraz już nie mamy kompletnie skrupułów i mówimy o tym. Tak. Wprawdzie Ania jest osobą, powiedzmy, od suplementów. Ona ma ten temat rozłożony na czynniki pierwsze. I mówimy zwyczajnie o naszym protokole, to co robiliśmy. I też nie dajemy tego jako prawdę ostateczną. Wszędzie to zaznaczamy, że dajemy wiedzę, pokazujemy to co robiliśmy. Proszę, macie to od nas, zróbcie z tym, co uważacie.
I wy to robiliście na takiej zasadzie, że suplementowaliście Nikodema, a potem sprawdzaliście, jak to działa, robiąc konkretne badania.
Zgadza się, to znaczy, bo dużo z tych suplementów było podawanych podczas chemioterapii i myśmy od lekarzy słyszeli, że to może być
kolidujące,
że to jest sprawa niebezpieczna i myśmy na takim dość dużym ryzyku na początku dozowali to tak jakoś w niewielkich ilościach. Potem się okazało, że to tak nie było. W cudzysłowie nie gryzło się to i stosowaliśmy to zwyczajnie codziennie. Z samą amigdaliną też jest dość sytuacja skomplikowana, bo na przykład ten wszystkie pochodne amigdaliny to jest jądro moreli. Zwyczajnie FDA zakazała tego. Wszystkich pochodnych...
FDA? czyli?
FDA, czyli organizacja Federal Drug Administration, zdaje się, w USA, czyli taka, powiedzmy tam, agencja, która zajmuje się tym dopuszczaniem leków do obiegu. Natomiast ta sama organizacja dopuściła OxyContin, który jest legalną heroiną zwyczajnie, jako środka przeciwbólowego. A tutaj po drugiej stronie mamy... Ja też nie mówię, że to jest jakiś cudowny lek na raka, ale jaki jest powód zakazywania tego, dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Nie?
Bart, jak zmieniło się wasze życie po tej śmiertelnie poważnej chorobie waszego syna?
Mogę ci przeczytać kawałek posta z profilu Kodiego. Słuchaj tego. Bezustannie walczę z lenistwem, cynizmem, strachem i innymi słabościami, żeby się rozwijać i przyciągać wszystko, co pozytywne. Często wizualizuję sobie rodzinną, szczęśliwą przyszłość. Próbuję stwarzać jak najczęściej piękne chwile, wyciskać je jak cytrynę, uwieczniać i ozdabiać nimi życie rodzinne. Staram się spełniać wszystkie marzenia swoje i najbliższych. Najlepiej jak potrafię dbam o bliskich. Staram się nie oceniać powierzchownie ludzi. Czasem pomagam ludziom w trudnych chwilach. Próbuję otwierać się na wszystko, co nowe i wartościowe, jednocześnie możliwie najszybciej odcinając wszystko, co złe. Jestem wdzięczny za całe piękno, jakie mam od życia, materialne i niematerialne.
Dziękuję ci za ten przekaz.
Dzięki. Dziękuję bardzo.
Dzięki. Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.